Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że w tak krótkim czasie, bo i wczoraj, i dzisiaj mogę z wami być. Cieszę się, że i na tym miejscu, i w naszych zborach, skąd przyjechaliśmy, i w Olsztynie, i w Legnicy działa ten sam Duch Święty. Ten sam Pan, który jest dzisiaj i na wieki ten sam. Chwała niech Mu będzie. Wiecie, ja wiem, że w waszym zborze nie jest wam obca nauka o krzyżu i ja też bym chciał o niej dzisiaj mówić, ale zanim dotrę do samego tego sedna, chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Izajasza, 40 rozdział. Postaram się go tak w miarę szybko przeczytać. Nie jest bardzo długi, 31 wersetów, tylko także mam nadzieję, że wybaczycie mi i wytrzymacie ten rozdział jeden. 40 rozdział, od początku. Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszystko ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań, zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowa Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada, oto ci, których sobie zrobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyńczył granice niebios? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga? Jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwan, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać? Obiera sobie drzewo, niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano. Zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi, gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, kto wprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i opowiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Wiecie, czytając ten rozdział, tak sobie pomyślałem, jakim wspaniałym jest nasz Pan. Zobaczcie, tutaj czytamy, że tak właśnie kojarzy mi się pewien fragment z tego z krzyżem. Pan nam dał taką właśnie wielką ofiarę, za którą my powinniśmy być zawsze wdzięczni. Pan się o nas troszczy. Tutaj czytamy, oto Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada, oto ci, których sobie zrobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Pan o nikim nie zapomina. Z tych ci mocniejsi stają przed nim, ci słabi. Pan ich bierze na swoje łono, się opiekuje nim. Tutaj dalej czytamy, młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się, upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Tak, jeśli my ufamy Panu, będziemy nabierać siły. Tutaj też... Czytamy, że Pan jest Bogiem naszego życia i wszystkim On zarządza. Głos mówi, zwiastuj, rzekłem, co mam zwiastować. To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie. Gdy wiatr Pana powieje nań, zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Zobaczmy, jacy my przed Panem jesteśmy mali. Samo tchnienie naszego Pana może zabrać nasze życie, może zabrać wszystko naraz, ale może też dać życie wieczne. Czytając ten fragment, dalej zobaczyłem taką naukę, że skoro Pan jest tak wielkim Bogiem i On nadchodzi, to tutaj czytamy wcześniej, przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane i strome zbocza niech się staną doliną. Całe życie nasze musi być wyprostowane pod naukę Pana naszego. Pod to, co czytamy w tym piśmie. Musimy być, czy u nas w zborze była taka nauka ostatnio w środę o posłuszeństwie, że w zasadzie, jeśli w tym słowie kryje się wszystko, cała chwała, żeby oddać Panu, to jest posłuszeństwo. Jeśli jesteśmy posłuszni, to nie będziemy mieli problemu wykonać właśnie to, co Pan nam przekazuje. I tak się zastanowiłem, nasz Pan jest tak wielkim Bogiem, tak dobrym, wspaniałym Zbawcą. Nie wiem, czy możecie powiedzieć na to amen ze mną?
Amen.
Skoro tak, to się zastanowiłem dalej. Dlaczego? Ja mając świadomość, że mój Pan jest tak wielkim Bogiem, tak dobrym, moim Stwórcą, moim Bogiem Wszechmogącym, ja tak często staram się w jakiś sposób usprawiedliwiać, wykrzywić troszeczkę tą drogę, żeby ona nie była całkiem prosta, ale no Panie, przecież nie jestem taki zły, no niech będzie chociaż malutki pagóreczek w moim życiu. I wiecie, na podstawie dwóch znanych fragmentów jeszcze krótko chciałbym przedstawić dwie postawy ludzi, żeby każdy z nas rozsądził, jakim jest chrześcijaninem na podstawie tego. Wiecie, może wy nie potrzebujecie takiej nauki, może ja mówię tylko to przeciwko sobie, ale otwórzmy dalej. To będzie z Księgi Samuela. Znany fragment. O Saulu chciałbym powiedzieć na początku. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Saul miał wyjść na wojnę z Amalekitami, miał zabić króla Agaga, wybić wszystko do nogi, bydło, wszystko, co do niego należało, wszystkich ludzi. Ale jak pamiętamy, Saul zostawił to, co najlepsze, z bydła, z owiec, oszczędził króla i przeczytajmy, kiedy Samuel do niego przychodzi i wytyka mu ten grzech. Przeczytajmy, jak on się zachował. A gdy Samuel przybył do Saula, to jest 13 werset, rozdział 15. Saul rzekł do niego, błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł, a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł, od Amalekitów je przyprowadziliśmy, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł tedy Samuel do Saula, przestań, oznajmię Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł, powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię nad króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana, wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I dalej możemy czytać dialog Samuela jeszcze z Saulem. Saul w końcu przyznaje, że zrobił błąd, chce naprawić, ale na końcu sam król Agag też ginie z ręki Samuela, zostaje pocięty na części. Ale właśnie, często w życiu chrześcijan tak patrzę po swoim życiu. Ja nie chcę osądzać nikogo z was. No, nie mówię tu o nikim z was, mówię teraz o sobie. Często tak się zdarza, że no tak wydaje mi się, że wypełniłem to, co Pan mi powiedział, to, co tak poczułem w sercu, ale no coś tam zostało, no chciałem sobie może odpocząć troszeczkę i tak mówię: Panie, no przecież wypełniłem Twoją wolę. A Pan mówi: wypełniłeś, ale tylko w pełnej części. I zobaczmy jeszcze drugą postawę Dawida. Też nie będę czytał wszystkiego. Pamiętacie, kiedy Dawid, kiedy inni królowie zwykli byli wyruszać na wojnę, Dawid sobie został w domu, odpoczął. No wiadomo, jak ma się za dużo czasu, to często niestety nam przychodzą różne dziwne pomysły. Zobaczył pewną piękną kobietę, Batszebę, żeby ją pojąć, posunął się nawet do tego, że może nie własną ręką, ale ręką Amonitów tutaj zabił jej męża, żeby tylko móc ją mieć dla siebie. I posłuchajmy, jak on się zachował w tej sytuacji. Wtedy Pan posłał Natana, to jest 12 rozdział 2 Księgi Samuela. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic prócz jednej małej owieczki, którą nabył i żywił, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi, z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny, żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan Bóg Izraela: ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy. A jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nadto. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, to ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie. Na Twoich oczach zabiorę Ci Twoje żony i dam je innemu. Będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Ty wprawdzie uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Wtedy rzekł Dawid do Natana: zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida: Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Pamiętamy dalej, że syn jego i Batszeby, pierwsze dziecko umarło. Później Dawid miał wiele problemów w konsekwencji tego grzechu. Ale teraz nie na tym chciałbym się skupić. Chciałbym się skupić na tym, nad jego zachowaniem, kiedy usłyszał, że to on zgrzeszył, kiedy do niego dotarło, że rzeczywiście jest tym grzesznikiem. On nie dyskutuje przed Panem. On nie mówi: Panie, ale to przecież nie ja zabiłem, tylko Amonici go zabili. Ja tylko podpowiedziałem, jak mogą to zrobić. Panie, przecież nie zrobiłem nic takiego wielkiego, jestem królem, ja ustanawiam prawo. Nie, on od razu mówi, Boże, zgrzeszyłem wobec Pana. Uznaję swoją winę. I teraz tak się zastanowiłem. Czy i ja zawsze bym potrafił tak powiedzieć? Wiecie, jeśli bym zawsze niósł krzyż, zawsze bym miał przed sobą obraz ukrzyżowanego Pana, który tyle mąk wycierpiał za mnie, za każdego z nas, jakbym nie miał odwagi powiedzieć, tłumaczyć się przed Panem. Wiecie, to jest wielka łaska, to co uczynił Bóg, dając swojego Syna na ofiarę. I właśnie tych usłudze chciałbym wam życzyć po prostu, żebyście mieli zawsze ten krzyż na ramionach, patrząc na Jezusa ukrzyżowanego. To jest jedyna droga do zbawienia i wiecie, kiedy będziecie właśnie tak stali przed Panem w uniżeniu, ja wierzę, że żaden problem, żadne doświadczenie nie będzie dla was zbyt wielkie, żeby je przejść i zwyciężyć Panu. Amen.
Taką pieśń śpiewamy 416, tak akurat podczas tych świadectw przypomniały mi się słowa tej pieśni i tutaj w pierwszej zwrotce autor tej pieśni mówi: przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniałym, wiernym On. Z Ojcem swoim nas pojednał i z szatańskich wyrwał szpon. Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze Mu. Drodzy, dałby Bóg, abyśmy nie zaniedbywali właśnie tej społeczności z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, żywym Bogiem. Abyśmy, drodzy, tak jak Pan Jezus powiedział, że byśmy byli wytrwali w modlitwach, byśmy bez przestanku się modlili. Drodzy, bo nasze modlitwy to są nasze pragnienia, nasze wdzięczności, drodzy, które kierujemy do naszego Pana. I drodzy, On chce mieć społeczność z nami, a w nas powinno być to pragnienie, abyśmy szukali z Nim tej społeczności. I kiedy Bóg widzi, że, drodzy, zaniedbujemy tą społeczność, to dzięki Bożej łasce, że Pan Bóg jeszcze nas napomina, że jeszcze kładzie człowiekowi na serce, drodzy, coś takiego, co wzbudza Bożą bojaźń w jego sercu i co pociąga go właśnie, żeby zawrócił z powrotem na tą właściwą drogę i szedł tą drogą Pana naszego Jezusa Chrystusa, drogą do Ojca. Drodzy, chciałbym podzielić się fragmentem Bożego Słowa. Tak jak wspomniałem, naprawdę wiele Bożych łask tracimy, kiedy zaniedbujemy modlitwę, wiele tracimy, kiedy zaniedbujemy społeczność. Musimy się tego wystrzegać, drodzy, bo Bóg w swojej miłości właśnie okazuje cierpliwość względem nas, tak jak Słowo Boże mówi, że spodziewamy się, oczekujemy Pańskiego przyjścia. Mówiliśmy wczoraj o tym radosnym dniu zmartwychwstania Pańskiego. Drodzy, i chciałbym wspomnieć o tym dalej, może kontynuując troszkę ten temat. Drodzy, Pan Jezus zmartwychwstał, ukazał się swoim uczniom i tak jak czytamy tutaj w Dziejach Apostolskich, że 40 dni ukazywał się i zabrał swoich uczniów na górę i dał im ostatnie polecenie i powiedział tutaj Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, a gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, szósty werset: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę, do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Drodzy, naprawdę, kiedy też przeczytałem ten fragment Bożego Słowa, to ja myślę, że ci bezpośredni świadkowie tego cudownego wydarzenia, kiedy Pan Jezus został wzięty w górę do Ojca, drodzy, oni już, myślę, że od tego momentu, nie będąc świadomi, kiedy nastąpi to powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, oni już go oczekiwali. Oni już wyglądali jego powrotu. Drodzy, i tak jak wspomniałem, że teraz bliższe nas jest zbawienie. Bliższy nas jest ten oczekiwany dzień, niż kiedy uwierzyliśmy. Oni nie doczekali się tego dnia. Drodzy, pojawiały się wątpliwości, między innymi w młodym zborze tesaloniczan, czy aby ci, którzy zasnęli wcześniej, przed przyjściem Pańskim, czy oni czegoś nie stracili. I apostoł Paweł wyjaśnia im właśnie w liście, może przeczytam to miejsce, bo są to słowa, drodzy, pociechy i też zachęty, słowa nadziei, które mamy zostawione w tym Bożym Słowie, abyśmy nawzajem pobudzali się do czujności, do tego takiego gorliwego wyczekiwania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy tutaj w czwartym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności. Czwarty werset, trzynasty rozdział. Co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak i drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze z Panem będziemy. Przecież pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Drodzy, jakie wspaniałe słowa pociechy, słowa otuchy. Drodzy, i ja myślę, że, drodzy, kiedy słyszymy ten fragment Bożego Słowa, kiedy też możemy tak jakby przenieść się w ten czas i razem z uczniami spoglądać za tym pochwyconym Panem Jezusem Chrystusem i słyszeć te słowa, drodzy, tych dwóch mężów w białym odzieniu, że czemu się tak temu przypatrujecie? Ten Jezus, który został wzięty w górę, tak jak go widzieliście pochwyconego, tak nadejdzie. Drodzy, tego chwalebnego dnia oczekujemy. Ja myślę, że, drodzy, mamy świadomość tego, że został wzięty w górę oblubieniec. Oblubieniec, ten, który ma przyjść po swoją oblubienicę. Kościół, którego Jezus poświęcił, którego omył swoją świętą krwią, jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Drodzy, i przede wszystkim ta oblubienica, Kościół, czyli my. My mamy być tym Kościołem oczekującym powrotu Pańskiego, powrotu oblubieńca. I wiele słowa Bożego też tutaj na ten temat mówi. Chciałbym też dzielić się tym słowem. Tutaj w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy takie słowa. Wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł po raz pierwszy, aby zgładzić grzechy świata. Drodzy, i drugie przyjście Pańskie, tak jak tutaj czytamy, już nie będzie po to, żeby Jezus przyszedł umierać za grzechy świata, bo złożył jedną doskonałą ofiarę. Wystarczającą ofiarę, drodzy, aby spłacić długi całego świata. Ale drugi raz, tak jak tutaj czytamy, że tak, 28 werset 9 rozdziału, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Drodzy, tym, którzy go oczekują. Dlatego, drodzy, i my winniśmy właśnie oczekiwać przyjścia Pańskiego. Powinniśmy tęsknić za Jego powrotem. Drodzy, ja powiem takie może też przy okazji krótkie świadectwo, bo przez pewien okres życia już jako wierzący człowiek tutaj, będąc już, mając już rodzinę, żonę, dzieci, mieszkaliśmy wraz z wujkiem, bratem babci, który był kawalerem. I powiem, że świadectwo tego życia, tego człowieka, naprawdę mogę powiedzieć, że to było świadectwo Bożego męża. On był niepozorny, taki staruszek, szczuplutki, ale drodzy, od czasu, kiedy oddał swoje życie dla Jezusa, drodzy, on widać było, że naprawdę oczekuje gorliwie z tęsknotą powrotu Pańskiego. Ten pokoik u góry, ci, którzy może nas odwiedzali, to wiedzą, okno skierowane na wschód, choć to nic nie świadczy, ale nasz wujek zawsze często tam przy tym oknie stał, czytał Biblię, modlił się i gdzieś tam był zapatrzony w dal. I drodzy, wiem, że jego serce tęskniło. On bez przerwy się modlił. Bez przerwy się modlił, drodzy, śpiewał Panu, oczekiwał Jego przyjścia. I powiem, że miało miejsce takie kiedyś, no może dla nas wierzących ludzi, to może jesteśmy świadomi tego, że Bóg czyni cuda, tak daje widzenia, daje sny, tak jak tutaj i Adamowi. I był taki czas, kiedy w nabożeństwie, w modlitwie takiej, ogólnej modlitwie, wujek miał takie widzenie. I widział w tym widzeniu siebie na wadze, że jest ważony na wadze. I bardzo go to dziwiło. Co to takiego jest? Bo nigdy czegoś takiego, z czymś takim się nie spotkał. Wtedy, kiedy tak się zastanawiał nad tym, mówię, to była modlitwa społeczna, były też i naczynia Boże, które Pan Bóg używał i przez jedną osobę, tak właśnie przez Ducha Świętego, było takie słowo powiedziane, że jeden brat jest ważony na wadze i nie jest znaleziony lekkim. I nie jest znaleziony lekkim, drodzy. I dałby Bóg naprawdę, abyśmy my mogli wieść takie życie, abyśmy mieli takie świadectwo Boże, abyśmy mieli takie świadectwo Ducha Świętego, drodzy, że nasze życie podoba się Bogu. To był naprawdę bardzo pokorny człowiek. On nigdy się nie wynosił. On nawet kiedy zrobił coś dobrego, to nawet nie chciał przyjmować jakiegoś dziękowania. On mówi, że to Panu Bogu za wszystko dziękuj. To taki naprawdę wspaniały człowiek i wspaniałe świadectwo, drodzy, dla mnie. I chciałbym, żebyśmy mogli prawdziwie podążać drogą tych mężów, które takie świadectwo też i od Boga otrzymali, drodzy, aby też i nasze oczy mogły zawsze być skierowane właśnie tam, gdzie oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, jeśliśmy z Chrystusem wzbudzeni o tym, co w górze myślmy, nie o tym, co na ziemi, bo umarliśmy i żywot nasz skryty jest w Bogu, a kiedy On żywot Chrystus się okaże, wtedy i my z Nim okażemy się w chwale. Psalm 123, pierwszy werset. Też, drodzy, jest taką zachętą właśnie tego męża, który pomimo tego, że upadł, pomimo tego, że zgrzeszył, ale to był dalej mąż wybrany według Bożego serca, I on umiał się zachować, drodzy. On był świadomy tego, że zgrzeszył, że zasłużył sobie na śmierć, że zasłużył sobie na potępienie. Ale kiedy czytamy też ten 50. psalm, 51. psalm, drodzy, kiedy on tam całym sercem swoim wyznaje, drodzy, swoje grzechy i prosi o przebaczenie. Mówi: Boże, oczyś mnie, nie odbieraj Ducha Świętego ode mnie, przywróć mi radość zbawienia Twego, drodzy. To był naprawdę człowiek, któremu zależało na społeczności z Bogiem, na pokoju z Bogiem, i szukał tego pokoju. Drodzy, ufał Bożemu miłosierdziu. I też tak jak Słowo Boże mówi, że jeśli byśmy zgrzeszyli, jeśli wyznajemy swoje grzechy, jeśli to robimy z serca, wierny jest Bóg, aby nam odpuścił i oczyścił od wszelkiej nieprawości, drodzy. Takiego mamy miłosiernego Boga i dlatego powinniśmy też ten czas, drodzy, wykupywać i wglądać w samych siebie, drodzy, wejrzeć w samych siebie. Tak jak Adam, właśnie Bóg mu to też położył na serce, aby mógł przejrzeć swoje serce, aby mógł rozsądzić siebie, drodzy. I tak jest napisane w Słowie Bożym, abyśmy wejrzeli w siebie, abyśmy doświadczali siebie. Ale też tutaj właśnie to ta zachęta w 123 psalmie i Dawid mówi: oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie. Oczy moje wznoszę ku Tobie, który mieszkasz w niebie, drodzy. I tak my winniśmy, drodzy, też kierować nasze oczy nie na tą ziemię, nie na te ziemskie sprawy, drodzy, bo tak właśnie o tym, co w górze myślcie. Pan Jezus powiedział właśnie, przestrzegając nas przed tym, żeby w przyjściu Pańskim, żeby nasze serca nie były gdzieś tam obciążone, drodzy, nasze myśli, nasze oczy nie były skierowane na to, co ziemskie, i też powiedział takie słowa, żebyśmy modlili się przed czasem, abyśmy mogli ujść tego wszystkiego, co ma przyjść na ten świat, i też powiedział takie słowa, żeby ten dzień przyjścia Pańskiego, żeby on nas nie zastał na obżarstwie, opilstwie i pieczołowaniu o ten żywot. Drodzy, i nagle by ten dzień przyszedł. Ale Pan Jezus chce nas widzieć, drodzy, prawdziwie czuwających, prawdziwie tęskniących za Nim, oczekujących Jego powrotu. Drodzy, Piotr, apostoł, w drugim liście trzeciego rozdziału i 14 werset też zachęca i też napomina nas właśnie do tego, abyśmy jako oblubienica Pańska, abyśmy oczekiwali Pana w gotowości, drodzy, bo to, co czeka ten świat i to, co przyjdzie na ten świat, to tak jak napisane jest, że ten pierwszy świat został wodą zatopiony. Ludzie niepobożni zginęli, zostali zgładzeni potopem, i ten wtóry świat jest odłożony na dzień sądu i karania niepobożnych ludzi. I ziemia i żywioły na niej w ogniu zostaną zniszczone. I tutaj apostoł Piotr mówi, że skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi my powinniśmy być w tym świętym postępowaniu i w pobożności, którzy oczekujemy i pragniemy gorąco nastania Dnia Bożego. I 14 werset mówi: przetoż umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Abyśmy znalezieni byli bez skazy i bez nagany w pokoju. Drodzy, to jest ważną rzeczą i często właśnie mamy tą zachętę do tej czystości, do tej bogobojności. Drodzy, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. To Bóg nas tak nazwał i czytamy w liście Jana, że zobaczcie, jaką miłość okazał nam Bóg, że nazwani jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. I kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Drodzy, nie może być inaczej, bo nawet też i taką jedną pieśń śpiewamy, że nie możesz zabrać oblubienicy swej, nie możesz pochwycić swego kościoła, dopóki nie ujrzysz obrazu swego w niej. Drodzy, Jezus chce widzieć w nas swój obraz i nie zwleka ze swoim przyjściem. Okazuje cierpliwość względem nas. A zdarza się, że kiedy nasze serca są zatwardziałe, kiedy są zatwardziałe oszukaniem grzechu, może jakimś ślenistwem, jakąś taką niechęcią, zniechęceniem, drodzy, to Bóg w swojej cierpliwości dla tych, których chce zbawić, a wierzę, że wszystkich nas chce zbawić, bo też i Słowo Boże mówi, że okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom, która nas ćwiczy, żebyśmy odrzekli się niepobożności, świeckich pożądliwości, trzeźwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując tej błogosławionej nadziei objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, ta łaska nas napomina, ta łaska nas zachęca, ćwiczy, drodzy, i ćwiczy nas, abyśmy nie byli potępieni razem z tym światem, abyśmy wyszli z tego świata. Tak często też czytamy w Bożym Słowie, wyjdź ludu mój spośrodku tego świata. Jaka społeczność jest Kościoła Bożego z bałwanami, światłości z ciemnością? Drodzy, wierzącego z niewierzącym, jaka jest społeczność? I my mamy, drodzy, wyjść. Mamy się nie zapatrywać na ten świat. A jeśli, drodzy, jest coś, co nas wciągnie może w wir tego świata, drodzy, to jeżeli znajdziemy łaskę w oczach Bożych, przez modlitwy nasze wzajemne za siebie, to, drodzy, Bóg może okazać swoje miłosierdzie i swoją łaskę, tak jak to właśnie uczynił z Adamem, i chwała mu za to, drodzy, za to wspaniałe doświadczenie. Słyszeć głos Pana Jezusa Chrystusa, drodzy, to jest coś cudownego. I w księdze Joba, kiedy tutaj właśnie dzielił się Adam tym świadectwem, również przyszły mi takie słowa, które nieraz czytałem, i które mówią właśnie o tym, że Bóg jest cierpliwy, że, drodzy, On nie kocha się w śmierci grzesznika. Że to, co przychodzi czasami na nas, drodzy, jakiś smutek, jakieś doświadczenie, jakieś cierpienie, to nie przychodzi dlatego, że Bóg jest zły, drodzy, ale dlatego, że Bóg do nas mówi. Że Bóg do nas mówi, tylko mówi do nas inaczej. Drodzy, i 14 werset 33 rozdziału czytamy takie słowa. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega. Aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy, zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, że jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. Jego ciało niszczeje do niepoznania, a jego kości wystają, choć dawniej były niewidoczne. I tak jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do aniołów śmierci. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc, aby objawić człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy i pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc, zgrzeszyłem i złamałem prawo. Lecz mi za to nie odpłacono. Odkupił moją duszę od zejścia do grobu, a moje życie mogło oglądać światło. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu i oświecić światłem żyjących. Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za jego łaskę, za jego dobroć, za jego miłosierdzie, drodzy. I tak chciałbym spytać, drodzy, może i z tego miejsca, ile razy Bóg przemówił już do ciebie? Czy to było dwa razy, czy trzy razy, czy może już więcej razy, drodzy? I czasami może być tak, że Bóg już przestanie przemawiać. Drodzy, że Bóg już nie będzie napominał, nie będzie gromił, bo Słowo Boże mówi, że kogo Bóg miłuje, tego strofuje, karze i smaga, tego, kogo przyjmuje za syna. Drodzy, tak jak w liście do Hebrajczyków czytamy, że mieliśmy cielesnych ojców, którzy nas karali i baliśmy się ich, czy daleko więcej nie mamy być poddani Ojcu Duchów, abyśmy żyli. Drodzy, żadne ćwiczenie, żadne karanie nie zda się być przyjemne, ale potem przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie są wyćwiczeni. Drodzy, niech dobry Bóg, drodzy, da też i bojaźni Bożej w nasze serca, abyśmy nie lekceważyli sobie tego Bożego czasu, drodzy, tego czasu cierpliwości Bożej, bo naprawdę jest krótki czas. Naprawdę jest krótki czas. I może być tak, że nie zdążymy, drodzy, schronić się w cieniu Bożej łaski, drodzy, aby ujść tego wszystkiego, co ma przyjść na tą ziemię. Noe sprawiedliwy, drodzy, on wzywał ludzi do pokuty. Wzywał ich do upamiętania przez ten czas budowania korabia. Ale, drodzy, nikt z tego nie skorzystał. Nikt z tego nie skorzystał, aby wejść i uchronić się przed potopem. Drodzy, i Pan Jezus powiedział, że tak jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. Drodzy, nie daj Boże, aby nasze serca miały być tak zatwardziałe, drodzy, jak ludzi w tym czasie. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto otworzył drzwi serca swego, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Nie bądźmy, drodzy, głusi na to pukanie, ale starajmy się o to, aby być gotowym. Bo oblubienica Pańska, drodzy, ma być przygotowana i to, co Jan widział w objawieniu Jana, drodzy, przeczytam to miejsce. Czytamy w 19 rozdziale. Siódmy werset. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej bisior, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Drodzy, całe ohendustwo tej oblubienicy, cała zacność, czytamy w 45. psalmie, jest wewnątrz niej. Drodzy, dałby Bóg, aby ten cichy, spokojny klejnot, tak jak Piotr pisze o żonach, drodzy, że nie ta zewnętrzna, nie ta powierzchowna, nasza powłoka, drodzy, ma być atrakcyjna przed Bogiem, ale tak jak tutaj czytamy, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Drodzy, niechby dobry Bóg tak sprawiał w nas to chcenie ku wypełnianiu Jego woli i aby Duch Święty, drodzy, prowadził nas do oblubieńca, abyśmy oczyma wiary, abyśmy naszymi zmysłami duchowymi mogli patrzeć na oblubieńca i tak przemienieni być z chwały w chwałę, a będąc gotowymi, mogli powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu. Amen.
Teraz jest to pięknie śpiewać w grupie 30, 40, 50 osób, a kiedyś, już wkrótce, kiedy niezliczona ilość, jak piasku morskiego, zbawionych zaśpiewa taką pieśń. A głos ich był jak głos wielu wód. To będzie podniesienie. I to będzie prawda. I to jest prawda. Nie zdążamy do niewidzialnego, nie zdążamy do czegoś nierealnego, nierzeczywistego. Zdążamy do prawdziwej rzeczywistości. To wszystko ma swój wymiar. Nie jest to religia w coś, komuś, gdzieś. Nie jest to wierzenie. Jest to coś, co jest naprawdę bardzo realne. Teraz nam, naszym oczom niewidoczne, tylko przez wiarę i nadzieję. O tym myślimy, oglądamy, wierzymy i dążymy tam. Ale jakie to piękne pomyśleć, że już wkrótce, już niedługo, nie wiemy dnia ani godziny, ale wiemy, że przyjście Jezusa jest bliskie, że to nastanie. Teraz Pan Jezus przychodzi wiele razy i to mówił Adam w swoim świadectwie, że tak to odebrał właśnie te pierwsze pochwycenie, jakby drugi raz z Jezusem, tak? Jakby na próbę, ale to tylko we śnie. Wiemy, że nie będzie na próbę realnego pochwycenia, na próbę. Ale teraz Jezus przypomina, napomina nas. Aż wreszcie przyjdzie. To będzie krótka usługa. Ja mi tak powiem, jak mi w sercu powstało, kiedy wczoraj usługiwaliście. Jezus powiedział piękne słowa po swoim zmartwychwstaniu. I jest to napisane w Mateusza, Ewangelii, 28 rozdziale, 18 wiersz. Ten wiersz tylko chcę przeczytać. Mateusz, 28 rozdział, 18 wiersz. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Kochani, tak to te słowa zabrzmiały w moim sercu tak mocno, tak donośnie. I to są takie piękne słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mówi to ten, który jeszcze 3 dni temu był sponiewierany jak mało kto. Kto był udręczony, kto był opluty, komu włożono koronę cierniową i naśmiewano się z niego, król żydowski. Mówi to ten, kogo przybili do krzyża. Mówi to ten, o którym mówili, jeśli jesteś Bogiem, to stąp, uwierzymy ci. Jezus przeszedł tą Gehennę. Jezus złożył życie swoje w ofierze i kosztowało go to tyle, co żeśmy mogli słyszeć, co jest napisane. Ofiara kosztuje. Ale warto było złożyć taką ofiarę. Czytaliśmy dzisiaj Słowo Boże, że ten, który zarobił sobie nas, ten, który nas wykupił, ten, który nas uczynił, my jesteśmy owocem tej zapłaty Jezusa Chrystusa. Izajasz mówi, ujrzy owoc. Sprawiedliwy sługa mój wielu usprawiedliwi. Kochani, i w naszym życiu, kiedy przychodzi nam ponosić ofiarę, pamiętajmy, warto dla Boga złożyć każdą ofiarę. Warto. Warto być posłusznym Bogu. To najczęściej ta ofiara przejawia się w posłuszeństwie, czyli wynika z tego, kiedy jesteśmy posłuszni, to trzeba coś ofiarować. Ania mówiła w świadectwie kilka przykładów i mówiłem, każdy z nas by mógł powiedzieć podobne przykłady, że opłaca się wybrać Bożą sprawiedliwość, opłaca się wybrać Bożą rzecz, opłaca się zawsze stanąć po stronie Jezusa Chrystusa, po stronie Słowa Bożego. Wydawałoby się tracąc coś, no muszę stracić. 90 chyba procent chrześcijan by powiedziało, no jeśli miałaś tą pracę i poniedziałek jeden, co to tam, ten poniedziałek, modlitwa czy chór, czy co? Modlitwa. Pół godziny, 40 minut, ale wszystkie inne dni jesteś. Nie no, no przecież naprawdę. Czy naprawdę Bóg takiego czegoś wymaga? Ale jak człowiek, wiecie, my nie możemy powiedzieć komuś, ja nie mogę powiedzieć komuś, weź, zostaw, Bóg tak chce. Ale jeśli, wiecie, najlepsze jest, jeśli to Duch Święty przekonuje nas. Bo wtedy taka danina złożona, taka ofiara, Bóg zna, Bóg serce, na serce patrzy. I nikt by nie zaliczył tego jej za jakieś, no, niemiłowanie Boga albo opuszczenie Boga. Każdy by mógł to zrozumieć. A jednak wybrała to, że zrezygnowała. I oczywiście trzeba by było tylko policzyć straty z tego powodu, tak? Łatwo je policzyć. Ale Bóg wynagrodził nawet teraz, tak? A ufam, że gdyby nawet teraz nie wynagrodził, to w Królestwie Bożym wynagrodzi. Jeszcze wynagrodzi. Bóg wierność wynagradza. Jezus Chrystus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc na ziemi i na niebie. Wszelka moc. I to nie jest nic przesadzone, bracia i siostry. Chrystus otrzymał od Ojca, Bóg mu przekazał wszelką władzę. Przekazał mu tron, przekazał mu sąd. W ten sposób wywyższył Syna Bożego, Syna swojego. Jezus ma wszelką moc. I niech to będzie nadzieją. Jezus powiedział im to po to, żeby wzbudzić w nich nadzieję. Żeby mogli myśleć o tym i wiedzieć o tym, kiedy przyjdą trudne chwile, kiedy przyjdą prześladowania, kiedy będą ich dręczyć, kiedy będą wyrzutkami, bo takimi byli. Takimi się stali za chwilę, można powiedzieć. I do tej pory jesteśmy takimi, kochani. Mało nas. Ludzie mogą się, powiem, pastwić nad naszymi braćmi i siostrami w krajach prześladowanych. Tam, gdzie jest ucisk, gdzie są prześladowania. Mogą dręczyć nas. I dręczą. I dręczą okrutnie. I myślicie, dlaczego stoją przy Bogu? Dlaczego się nie poddają? Dlaczego się nie załamali? Nie załamują aż po dziś dzień? Oni wiedzą, komu uwierzyli. Oni wiedzą, że służą temu, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Może ich wyrwać z tych ziemskich doświadczeń i wielu wyrywał i wielu zachowywał i zachowuje. I mamy, powiem, dowody tego, jak w naszym życiu, jak wiele razy nas Jezus Chrystus wyrwał, zachował, ocalił, pomógł nam. Pomógł nam. Wysłuchał próśb, uzdrowił nas. I nie chce za to zapłaty. Czy chce zapłatę? Nie chce. Wnosi radość w nasze serce, dziękczynienie. Ania mówiła jeden przykład. Wiecie, ale to jest wyraźny, ewidentny Boży cud. Czy chciał Bóg za to zapłatę? Dał po prostu, wysłuchał modlitwy, wysłuchał prośby. Bóg jest naprawdę dobry. On ma wszelką moc na ziemi. Ja jestem cały czas Bogu wdzięczny za moje kolano. Chodzę teraz tej pracy całymi dniami po górach, w terenie, po gałęziach, myślę, Boże mój, przecież ja jeszcze nie tak dawno nie mogłem chodzić po schodach, wejść, nie, bo to było problemem już dla mnie, porównym. I nie wiem, co tam się stało. Bóg sprawił, że Bóg zachował. Bóg mi, nie wiem, no uzdrowił, oczywiście, uzdrowił. Nie wiem, jak to czy tam są jeszcze te pokruszone chrząstki w moim kolanie. Może i są, ale chodzę i nie czuję, a może ich już nie ma. Nie jest ważne. Chodzę i mnie kolana nie bolą. Czy Bóg chciał jakiejś zapłaty? Bóg jest po prostu dobry. Bóg ma wszelką moc na ziemi i na niebie, bracia i siostry. I prawdziwie Chrystus przyjdzie jako król drugim razem. Już nie jako ten, który ma złożyć siebie na ofiarę, bo raz złożył doskonałą, a teraz przyjdzie jako król, jako sędzia. A najpierw przyjdzie po swój kościół jako oblubieniec. I będąc na tym weselu barankowym, o którym żeśmy śpiewali, święty jest baranek, będziemy widzieć świętość Jezusa. Będziemy widzieć wielkość Jezusa. Chwała Jezusa. Kochani, i my będziemy małżonką tego baranka. Ty i ja, z tego grzesznego świata. Z tego, gdzie wszystko jest pomieszane, gdzie wszystko jest wywrócone do góry nogami, gdzie się dzieją straszne rzeczy. Z tego świata wyrwani jesteśmy, z tego świata podniesieni, z tego świata wyprowadzeni, aby być oblubienicą baranka, aby być na weselu barankowym jako jego oblubienica. Tego święty jest baranek, godzin chwały jest baranek. I my jesteśmy jego oblubienicą. Daj Boże, byśmy byli, byśmy usłyszeli ten głos, byśmy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, kochani. A potem przyjdzie jeszcze raz jako sędzia, aby sądzić wszystkich, aby go każdy mógł ujrzeć. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi i on ma tą moc. On powiedział o tym dlatego, żeby, bo zna naszą bezsilność, zna naszą niemoc. Ale ponieważ on ma wszelką moc na niebie i na ziemi, możemy mówić innym, sobie i drugim, tym, którzy mówią, ja jestem słaby. Możemy mówić, ale Pan Bóg jest mocny. On jest mocą naszą. On nas w swojej mocy prowadzi. On nie przyszedł uczynić, powołać bohaterów, Samsonów. Każdy Samson może sobie dać radę ze wszystkimi. Filistyńczykami, Amalekitami, z wrogami. Bramy powyrywać, wziąć, złapać byle co i pozabijać tysiące. Nie przyszedł powołać takich. Wybrać takich mocnych. Czy to fizycznie i duchowo, czy to tylko duchowo. On wybiera pokornych, wybiera słabych, wybiera chorych, wybiera odrzuconych. Przyszedł do grzeszników z celnikami. Przyszedł ich wybrać i nas wybrał. I możemy czytać, dzisiaj to było czytane w Izajasza 4, wczoraj było czytane i dzisiaj ten rozdział z Izajasza. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Chwała Panu Jezusowi. Czemu narzekamy? Czemu płaczemy nad naszą bezsilnością? Czemu płaczemy ciągle i narzekamy? To jest taki, wiecie, to jest taka depresja duchowa. Człowiek w takiej człowiek, który jest w depresji, potrafi mówić tylko o swojej słabości. Mówi to w tak powiem, przerażający sposób, tak autentyczny sposób, że aż się boisz. Jaki jest słaby, jak mu wiele brakuje, jak on nie może poradzić sobie i taka duchowa depresja, powiem, wśród nas nieraz. Mówimy słaby i słaby. Ale zobaczcie, Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka, nie po to, żeby, nie wiem, żeby mu pomnik zbudować, bo mocny. Żeby nas tą mocą prowadzić. Żeby nam tej mocy udzielać. Żeby nas tej mocy strzec. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. To czemu mam martwić się, czy narzekać na swoją bezsilność? Na swoją słabość? A przecież w tej bezsilności, w tej słabości mogę być pokorny. To mogę. No, mocny nie mogę być. Ale pokorny mogę być. Może nawet ułatwia mi to. Przyznać się. Nie wstydzić się tego. Panie, ja bez Ciebie naprawdę nic nie znaczę. Potrzebuję Ciebie. Ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie, mój, śpiewaliśmy. On daje bezsilnemu, nie chcę, powiem, mówić, jestem silny, bo nie jestem silny. Ale nie chcę płakać z tego powodu, że jestem bezsilny. Że nie ma we mnie mocy. We mnie mocy nie ma. Mojej mocy. Nie znajduję jej, jedynie Bożą moc. Jeśli Bóg ją zsyła. Bóg ją zsyła, bo młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i młodzi pacholęta, młodzi chłopcy, jak kuski skaczą, tak? Ale i oni się potykają i upadają, ale ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, bracia i siostro, ufaj Panu, a będziesz nabierać siły.
Będziesz nabierać siły. To co, że Kościół słabnie tak ogólnie? Co, że coraz większy grzech, że upadają w tym? Bo nie ufają Bogu. Może sobie ufają. Ale ty ufaj Bogu, a będziesz nabierał Bożej siły. I będziesz mógł żyć świętym życiem. Bo to Jezus Chrystus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Nie po to, żeby błyszczeć i chwalić się nią. Jeszcze raz podkreślam. Nie po to. Po to, żeby faktycznie w sprawiedliwości rządzić i panować. Po to, żeby faktycznie swój lud przeprowadzić wśród tych wielkich ucisków i wśród różnych niebezpieczeństw, żeby ciebie i mnie przeprowadzić. Ma moc na niebie i na ziemi. Wszelką moc na niebie i na ziemi. Nie ma wątpliwości, że ktoś może zagrozić. Dlatego też Jan mówi, możemy czytać w innym miejscu, chyba w Starym Testamencie, mówcie do słabych, mówcie słabemu, jestem mocny. Mówcie to do słabych. Jestem mocny, a Jan mówi w swoim liście, piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. I zwyciężyliście złego. Wiecie, młodzieńcy, napisałem wam, jesteście mocni. Chwała Panu Bogu, że nie musimy się bać o nasze dzieci, nie musimy się bać o naszą młodzież. Jeśli będą się trzymać Boga, będą mocni, zwyciężą. Zwyciężą, gdyż Jezus Chrystus udziela tej mocy, On nas w niej prowadzi. Na ziemi i na niebie wszelka moc. Zatriumfuje sprawiedliwość, bracia i siostry, zatriumfuje światłość. I wszyscy ci, którzy tego dzisiaj nie przyjmują, będą osądzeni. Ale my mamy Jezusa Chrystusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I naprawdę On tą moc wyposaża. On posyła Ducha Świętego. I w Jego mocy, mocy Ducha Świętego kroczymy. Nie w swojej mocy. On posyła moc Ducha Świętego, On daje ci Ducha Świętego. On wypełnia cię Duchem Świętym. I w Jego mocy kroczysz. Nie w swojej. Jak to cudownie patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. I tak może do tej pory, żeśmy czytali, wczoraj chyba Piotruś usługiwał na ten temat. Jak reagowali uczniowie na wieść o zmartwychwstaniu, jak trudno było im uwierzyć, pokonać to, czego doświadczyli. Bo widzieli Jezusa sponiewieranego, bo widzieli, że się pastwią nad nim, bo widzieli, że go niesprawiedliwie sądzą, a on nawet słowa nie powie w swojej obronie. Widzieli, jak umarł. Jak trudno było im przyjąć to, że On żyje. Jak trudno człowiekowi, kiedy widzi na swoje oczy, dowody ma, uwierzyć w coś, czego nie widział. Coś, co tylko Jezus powiedział, ale przecież kto to widział? Tak, kiedy... Ktoś czytał o Marii przy grobie Jezusa? Kto to drugi osługiwał wczoraj? Sławek. Tak myślałem o tytule, bo tak nieraz zapisuję tytuły tych kazań, później ogłaszamy na internecie. Napisałem Maria, myślnik, radość znaleziona przy grobie. I piękna to jest historia. Ty jeszcze ciemno. Jeszcze ciemno. Dzisiaj wstaliśmy może wcześniej, tak? Nie wiem, kto tam z was stał. Jak wcześnie? Nawet jak o 6 stałeś, to już nie było ciemno. Nawet jakbyś o 5 się obudził i wstał, to już nie było ciemno. A Maria jeszcze było ciemno. Wstała. Może to była 3 nad ranem. I poszła do grobu. I zobaczyła kamień odrzucony. I przybiegła do Piotra, mówiąc, wzięli Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Tak bardzo kochała Jezusa, tak bardzo była z nim związana, że nawet brak ciała Jezusa był dla niej wielkim dramatem. I poszła do tych, pocieszyć się jakoś, nie wiem, poszła coś znaleźć, jakąś siłę, jakieś wsparcie i oni razem biegną do grobu. Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych. Tak i czytamy, powiem podsumowanie, kiedy oni przyszli do grobu i zobaczyli. Odeszli więc znowu uczniowie do domu. Odeszli. Nie porazili jej, wiecie, nie pocieszyli Marii. A Maria stała na zewnątrz grobu i płakała. Bo nawet uczniowie nie potrafili jej pocieszyć. Chociaż taki fakt widzieli. No ukradli. No nie ma go i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu. Tak wielka była jej, powiem, jej ból i przekonanie o tym, że już Jezusa żywego nie zobaczy, bo jak możliwe? Że kiedy oni mówią, czemu płaczesz? Aniołów zobaczyła. Jakby nie rozpoznała ich. Ten ból był większy. Wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Niewiasto, czemu płaczesz? Ona myśląc, że to jest ogrodnik, mówi, Panie, jeśli go wziąłeś, to powiedz, gdzie? A ja go wezmę. A Jezus rzekł jej, Mario, ona obróciwszy się rzekła mu po hebrajsku rabuni, co znaczy nauczycielu. Wiecie, i ta radość stąpiła, ona znalazła u grobu radość, radość swojego życia. Pobiegła dzielić się, jeszcze raz już nie pytając, ale mówiąc, widziałam Jezusa, wstał z martwych. To jest cudowne, wiecie, i Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Powiedział to ze względu na nas i dla nas. To jest wiadomość dla nas, że Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Służmy temu Królowi, temu, który zwyciężył, temu, który przyjdzie jako zwycięzca, temu, którego wszystko i któremu wszystko podlega. Służmy Mu z radością, bracia i siostry. Służmy Mu z radością jeszcze ten krótki czas, który nam pozostał. Tak to dobrze by było, gdyby Pan przyszedł za naszego życia. Jakby to dobrze było, gdyby Pan Jezus przyszedł w tym roku. Jakby to było pięknie. Będzie tak pięknie. Będzie tak pięknie. Jeśli będziemy mogli Go zobaczyć, będzie naprawdę pięknie. Kiedy nagle wszystko zostanie, a wieczność się otworzy przed nami. Doczekasz tej chwili. Dożyjesz. Chociażbyś miał nawet powstać z grobu, już być na tamtej stronie. Ale też zobaczysz to, przyjdzie ten moment. I to, co do tej pory żyłeś, nawet tam, kiedy byłeś odniesiony na łono Abrahama i oczekiwał wskrzeszenia z martwych, to nawet tamto będzie blade w porównaniu do tego, co ujrzysz. Rozstępujące się niebo i Syna Bożego na obłokach schodzącego po ciebie. Wiecie, to będzie piękne, to jest przed nami. Nikt tego, powiem, nie prześpi. Nikogo to nie ominie, to będzie cudowne. To będzie ta przemiana. Ujrzysz Pana, ujrzysz swojego Stwórcę i będziesz wiedział, że to już raz i na wieki. I tak zostanie. Warto tak żyć. Warto teraz te bzdury zostawić tego świata. Warto bzdury tego życia zostawić. Co to za ważność? Warto wszystko dla Pana zostawić. Warto dla Niego cierpieć. Warto bojować. Warto dla Pana wszystkiego się zbyć. Nie wiem, jak tam jest, nie przypominam. Ale sobie cały świat zbyć, ale sobie na koniec zaśpiewamy tą pieśń. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.